Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
W 1848 roku ziemia szkocka gościła Fryderyka Chopina, zubożałego w wyniku niesprzyjających okoliczności losu, będącego u schyłku sił witalnych, wzbogaconego jednak licznymi dowodami gościnności i prawdziwej przyjaźni. Mateusz Borkowski zapraszam na kolejny odcinek podcastu DNA Muzyki Polskiej. A jego bohaterką będzie Jane Sterling, szkocka pianistka, która ocaliła dziedzictwo Chopina. Wciąż niewiele wiadomo o tej, która choć zrobiła tyle dobrego, świadomie unikała rozgłosu, przez co niezasłużenie skazana została na dziejową niepamięć. Czy ze szkocką uczennicą łączyło Chopina coś więcej niż przyjaźń? Te okropne szkotki miał mówić o Jane i jej siostrze. Czy był niewdzięczny? Zapraszam na fascynującą muzyczną podróż po Szkocji. A w cyklu DNA Muzyki Polskiej goszczę dziś panią Annę Dębowską, adiunkt w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, od 2016 roku realizującą projekt Jane Sterling. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mówi się dużo o kobietach w kontekście Fryderyka Chopina i zazwyczaj jest to jedno nazwisko, George Sand. A przecież były również inne kobiety i to niekoniecznie były romantyczne relacje, bo Chopin miał również swoje uczennice. Często to były również altruistki, opiekunki. No właśnie, kim były te uczennice?
Tak, kobiet wokół Chopina było mnóstwo. Oczywiście George Sand, tak jak pan powiedział, jest najczęściej wspomnianą kobietą, która się kręciła wokół Chopina. Natomiast było mnóstwo uczennic. Uczniów również, ale uczennic było rzeczywiście bardzo dużo. No Marcelina Czartoryska, Paulina Viardot, to takie najbardziej nam znane. No i oczywiście były szkotki, Jane Sterling i anonimowa szkotka, uczennica, anonimowa.
Anonimowa.
Tak, chciała zostać anonimowa i nie wiemy do tej pory, kto to był.
Czy z tymi uczennicami łączyły go wyłącznie zawodowe relacje?
No ciężko nam powiedzieć. Myślę, że były to również przyjaźnie, fascynacje. Ja mogę powiedzieć o Jane Sterling, co ją łączyło, co podejrzewam, że ją łączyło, bo niestety pamiętniki Jane Sterling zostały zgodnie z jej życzeniem spalone. Jest to no, nieodżałowana strata. Więc jeżeli chodzi o Jane Sterling, no to łączyło ją z Chopinem na pewno fascynacja, która gdzieś tam się przewija w jej listach do Jędrzewiczowej. No był jej mistrzem. Ponieważ ona była całkiem dobrą pianistką i on był jej mistrzem, a oprócz tego była jego opiekunką, można powiedzieć, i dobrodziejką, tak to się kiedyś mówiło.
Szkocka pianistka, która urodziła się w 1804 roku, a więc 6 lat starsza od Chopina. Jak się w ogóle poznali?
Poznali się w ten sposób, że Jane Sterling przyjechała do Paryża i jest taka hipoteza, że kompozytor angielski Lindsay Sloper, że brała lekcję u niego, on tak twierdzi, natomiast jest to teza niepotwierdzona źródłami i że on poznał ją właśnie z Chopinem, ponieważ on też pobierał lekcję u Chopina. Natomiast kuzyn Jane Sterling twierdzi, że nie jest to do końca prawdą, a jak było naprawdę, to chyba rzeczywiście do tego nie dojdziemy, bo tak jak mówię, no te pamiętniki zostały zniszczone i nie wiadomo. Ale jest to w tym momencie taka krążąca hipoteza, najbardziej prawdopodobna.
Czyli prawdopodobne spotkanie w Paryżu, a potem dzięki temu zaprosiła go do Szkocji.
Tak, potem zaprosiła go do Szkocji, to było parę lat później, no w momencie, gdy Chopin rzeczywiście pozostał trochę opuszczony przez swoich przyjaciół i sytuacja była nieciekawa, ponieważ było rewolucja lutowa w Paryżu, no i Paryż opustoszał, uczniowie wyjechali, Chopin tak de facto nie miał się z czego utrzymać. Był po prostu bankrutem, no nie miał takiego menadżerskiego chyba zacięcia, ponieważ dużo uczył wcześniej i jakieś tam jednak profity ze swoich utworów zdobywał z wydawania. Natomiast no, był bankrutem, po prostu nie miał z czego żyć, nie miał się z czego utrzymać. Dlatego Jane Sterling właśnie wymyśliła tą podróż do Szkocji, bo wiedziała, że tam będzie w stanie go wspierać finansowo.
A czy lubił samo uczenie? Czy wiemy coś o tym?
To jest ciekawe pytanie, ponieważ jest dużo wspomnień uczniów, którzy mówią, że lekcja wyglądała w ten sposób, że Chopin siadał i grał. I na tym się lekcja kończyła, więc ciężko powiedzieć, czy to lubił, tak? może gdyby bardzo lubił, to może dałby więcej uczniom swoim grać, a lubił bardzo sam po prostu grać. Chociaż może to była najlepsza metoda uczenia tak naprawdę.
Ta znajomość z Jane Sterling rozpoczęła się właśnie od tournée po Anglii i Szkocji, ale to tournée zorganizowała razem ze swoją siostrą.
Tak, z siostrą Catherine Erskine. Siostra była wdową i towarzyszyła wszędzie Jane Sterling. Były nierozłączne. Można powiedzieć dzisiaj, że może jako taka, nie wiem, ciotka przyzwoitka.
Przyzwoitka, no
ponieważ
właśnie.
Jane Sterling była panną. Natomiast no, były bardzo zżyte ze sobą, to Jane była młodszą siostrą, więc ona jakoś tak się nią bardzo opiekowała i rzeczywiście razem to organizowały.
Rozumiem, że miały odpowiednie fundusze na to, żeby pomagać takiemu kompozytorowi jak Chopin.
No Jane Sterling miała fundusze. Miała fundusze, ponieważ jako najmłodsza z córek odziedziczyła majątek i niezamężna, więc ten majątek jej się należał i... No, można powiedzieć kolokwialnie, że trwoniła ten majątek troszeczkę na Fryderyka Chopina.
Czy wiemy, jak wyglądała ta znajomość, jak wyglądały lekcje z Chopinem?
Jak wyglądały lekcje z Chopinem? No, tego oczywiście nie wiemy, to się możemy tylko wszystkiego domyślać. Natomiast po nutach, które zostały po Jane Sterling, po zapiskach w nutach, można pewne rzeczy wywnioskować. Jane Sterling była dobrą pianistką. Chopin jej powiedział po pierwszym spotkaniu, że kiedyś będzie grała pani bardzo, bardzo dobrze. No myślę, że to są obiecujące słowa. Natomiast jeżeli się porówna notatki w nutach, które są u różnych uczniów, na przykład można zauważyć, że u Jane Sterling na przykład jest bardzo dużo palcowania wpisanego, więc można podejrzewać, że na przykład palcowanie nie było jej mocną stroną, ale z kolei jest bardzo mało rozpisanych ozdobników, czyli można wywnioskować, że bardzo dobrze realizowała ozdobniki. No i tą drogą dedukcji możemy pewne rzeczy wywnioskować właśnie o niej jako o pianistce.
Dlaczego zawsze stała w cieniu Chopina, kiedy no, pomagała mu przez cały czas pobytu jego w Anglii, w Szkocji?
Ja myślę, że to było związane z jej religijnością. Była prezbiterianką i z tego, co dowiedzieliśmy się od rodziny Sterlingów, to w tamtych czasach było po prostu w dobrym tonie mieć kogoś, kim się można było opiekować i kogo wspierać. Natomiast wydaje mi się, że u Jane Sterling to było tak, że ona rzeczywiście znała wartość Chopina, wiedziała, że to jest bardzo cenne i że jej wspieranie jest cenne i nie zależało jej na tym, żeby ona świeciła, no dlatego kazała spalić swoje pamiętniki. Gdyby chciała błyszczeć, to by ich nie kazała palić, tylko pewnie by je wydała jeszcze. Albo jakąś książkę o Chopinie by napisała, tak jak to zrobili inni, prawda? Natomiast ona miała taki rzeczywiście jakiś wewnętrzny cel, żeby wspierać Chopina, ponieważ wierzyła, że to był naprawdę geniusz.
Z czasem, mimo udzielanego wsparcia i pomocy, sympatia Chopina w stosunku do Sterling zaczęła maleć. Okazywana przez Jane i jej siostrę natarczywa niekiedy opieka stawała się dla Chopina męcząca i niecierpliwiła go, czego nie krył wobec Wojciecha Grzymały i pisał tak. Moje szkodki pokoju mi nie dają, tylko albo po mnie przyjeżdżają, albo mnie po familii wożą. One mnie przez dobroć zaduszą, a ja im tego przez grzeczność nie odmówię.
No ja myślę, że to jest ten cytat z listu, który spowodował, że tak źle myślimy o tych szkodkach i dlatego one popadły w zapomnienie na tyle lat. Bo nam się rzeczywiście wizyta Chopina w Szkocji kojarzy z tym, że szkodki, siostry go tam zamęczały. Natomiast no, niestety trzeba powiedzieć, że Chopin nie był łatwą osobą w pożyciu. I no, powiem szczerze, że byliśmy przy okazji realizacji projektu byliśmy w Calder House, gdzie Chopin się zatrzymał. I obecny właściciel Calder House, Lord Torfiken, potomek Lorda Torfikena, który gościł Chopina, powiedział nam w rozmowie, że istotnie Monsieur Chopin był bardzo niewdzięczny. No i też w listach przewijają się komentarze Chopina na temat Szkotów jako ludzi mało inteligentnych, którym, cytuję, brak klepki na przykład. Więc no, to nie są miłe stwierdzenia, tylko no, świadczy to o tym, że tak a nie inaczej patrzył na tych ludzi. Natomiast wydaje mi się też, że ten program, który miał Chopin zorganizowany przez Jane Sterling, był bardzo napięty, ponieważ ona chciała, żeby on jednak trochę na siebie zarobił. Mhm. Nie dlatego, że nie chciała mu dać pieniędzy, tylko wiem, że też Chopin niezbyt chętnie chciał przyjmować te darowizny i Jane Sterling posyłała mu na przykład anonimowe czeki również. Ale w momencie, gdy Chopin mógł grywać na wieczorach aranżowanych przez Jane Sterling urodziny na przykład, czy dawać lekcje, to było to takim płaszczykiem do tego, że on jednak mógł się tam utrzymać i miał jakieś fundusze na swoje utrzymanie, które nie było... Nie było tanie, bo Chopin miał wymagania. Jako bankrut na przykład przyjechał na Wyspy Brytyjskie i na przykład pierwsze mieszkanie mu się nie spodobało, bo było nie takie, jak sobie wymarzył. I Jane Sterling musiała zmienić mu to mieszkanie, poszukać innego. No oczywiście miał fortepiany, jakie tylko chciał, do dyspozycji swojej. No to wszystko kosztowało. To wszystko trzeba było za to zapłacić i Chopin się w sumie o to nie martwił. Aha, i miał jeszcze służącego.
Czyli była bardzo cierpliwa przy tym wszystkim.
Domyślam się, że tak. Myślę, że musiała być cierpliwa.
Na pewno nie jest to obraz takiej jakiejś męczącej fanki, który, prawda, może po tym cytacie przyjść na myśl.
No ja jej tak nie postrzegam. Wiem, że tak może to wyglądać, ale po zgłębieniu tego tematu i po tym, co dowiedzieliśmy się od rodziny Sterlingów, myślę, że to nie wyglądało w ten sposób. Myślę, że Jane Sterling w ogóle była w dość takiej trudnej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że rodzina traktowała jej opiekę nad Chopinem jako fanaberię, jako właśnie trwonienie majątku rodzinnego i coś kompletnie irracjonalnego. Chopin nie był znany na Wyspach Brytyjskich, to nie był wielki kompozytor. No tam był Mendelssohn, prawda? Jak Chopin przyleciał do Londynu i grał przed królową, to królowa nawet nie zauważyła, tak, że on tam był, no jakiś tam grajek, tak, w cudzysłowie. Więc Chopin nie był tam nikim znanym. No a rodzina widziała, że rzeczywiście ten majątek się przerzedzał i że Jane Sterling jest bardzo w to zaangażowana, no i traktowali to właśnie jako taką po prostu jej fanaberię, więc nie miała wsparcia ze strony rodziny, oprócz siostry, Catherine, która ją właśnie w tym wspierała.
Można powiedzieć, że ona widziała dużo dalej niż reszta.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. No dlatego właśnie kolekcjonowała te wszystkie rzeczy po Chopinie, wszystkie pamiątki. To, że nuty mogły zostać wydane, że mamy porównania różnych tych palcowań od różnych uczniów, to wszystko Jane Sterling.
Ale to nie wszystkie zasługi Jane Sterling, jeśli chodzi o pamiątki po Chopinie.
Tak, Jane Sterling zawdzięczamy jeszcze pomnik nagrobny Chopina, który wykonał August Clésinger, mąż Solange, ukochanej Solange, ale nie zrobił tego za darmo, tylko właśnie za to zapłaciła również Jane Sterling.
Gdzie ten pomnik się znajduje?
W Paryżu, na cmentarzu Père Lachaise, tam gdzie Chopin był pochowany.
Powiedziała pani, że odwiedziła rodzinę Sterlingów. To brzmi nieprawdopodobnie po tylu latach, że są wciąż potomkowie Sterlingów.
Tak, ja też w to nie wierzę, że w ogóle udało się tam dotrzeć. To jest oczywiście zasługa mojego męża, który w jakiś cudowny sposób nawiązał kontakt z rodziną Sterlingów, z potomkami. No w tej chwili w Kippenross mieszka Patryk Sterling, który jest potomkiem, ale tak w linii prostej, najprostszej potomkinią Jane Sterling jest Henrietta Somerville. I z nią też udało się nawiązać kontakt. Byliśmy tam w tych miejscach, odwiedziliśmy te miejsca.
W których był Chopin.
Tak, te miejsca, w których był Chopin, które są zupełnie niedostępne. Mhm. Bo na przykład, tak jak wspomniałam, Calder House, no to jest historyczne miejsce w ogóle dla Szkotów, zamknięte. Tam zupełnie nie ma dostępu nikt, mimo wycieczek Japończyków, które, jak nam opowiadał Lord Torfiken, dobijają się tam nieustannie. Natomiast no, nam się tam udało spotkać właśnie z Lordem Torfikenem i z Lady. Natomiast mieliśmy jeszcze o tyle szczęście, że zaczął padać deszcz, bo spotkanie oczywiście było w ogrodzie, nie wpuścili nas do środka, ale ponieważ zaczął padać deszcz, to Lady Torfiken zaprosiła nas do środka. I wchodząc do Calder House, naprawdę miałam wrażenie, że widzę krzesła, łóżka i pościel, w której spał Chopin.
Czyli czas się zatrzymał.
Czas się zatrzymał. Zupełnie magiczne miejsce, no nie do opisania słowami. I to przeżycie, jak tam weszliśmy, jak zobaczyliśmy to wszystko i że on tam rzeczywiście był. I w dodatku, że to jest rzeczywiście miejsce, którego nie ma nigdzie na zdjęciach. Nigdzie nie można tego zobaczyć. No i Chopin pisał, że tam bardzo był szczęśliwy. Bardzo dobrze mu się tam mieszkało i nawet napisał, że chciałby tam zostać w tym miejscu do końca życia. Chętnie by został.
Czy potomkowie dbają o to, żeby ta pamięć o Jane Sterling była żywa?
Teraz tak, natomiast no jeszcze parę lat temu, zanim zaczęliśmy ten projekt, to raczej ten temat nie cieszył się zainteresowaniem. No tak jak mówię, Jane Sterling była postrzegana jako taka idealistka i oni może nie do końca to rozumieli. Sam fakt, że właśnie, tak jak wspomniałam już parę razy, pamiętniki zostały spalone. To, że Anne Houston przekazała Ganshowi właściwie wszystko po Jane Sterling, zupełnie nie była świadoma, co ona ma w domu. Bo ona pisała do niego, a mam jeszcze to, a mam jeszcze to, a tu jeszcze taki fortepian mam, wie pan? Także to zupełnie nieprawdopodobne jest dla nas. Więc wydaje mi się, że oni chyba nie doceniali wagi tego wszystkiego. Natomiast kiedy właśnie nawiązaliśmy kontakt z rodziną Sterlingów i pytaliśmy się ich, czy oni w ogóle mają ochotę na to, czy w ogóle się zgadzają na to, no to musieliśmy czekać jakiś czas na odpowiedź. Mhm. Czy oni w ogóle chcą się zaangażować w ten projekt i czy chcą odkopywać swoją historię. Natomiast no, odpowiedź była pozytywna, zaangażowali się w to bardzo i im więcej wydarzeń nam się udawało organizować, tym bardziej wydaje mi się, że cieszyło się to tym większym zainteresowaniem i właśnie odkrywaniem tego, co było związane z Jane Sterling. I tak na przykład dowiedzieliśmy się po paru latach organizowania projektu, że państwo Sterlingowie mieli suknię Jane Sterling, ale właśnie niedawno ją wyrzucili na śmietnik, ponieważ była pogryziona przez mole.
Nieprawdopodobne.
No, tak. Także takie się zdarzały też humorystyczne historie, aczkolwiek myślę, że to taka tragifarsa trochę jest, prawda? Bo u nas coś takiego by się pewnie nie zdarzyło.
Nawet pogryziona przez mole byłaby w jakimś miejscu, które, prawda, pozwalałoby na oglądanie.
Tak, tak.
Czy zachowanie takiej
sukni. Bo dla nas właśnie to są cenne rzeczy, a u nich, nie wiem, może z tego powodu, że rzeczywiście u nich bardzo mało rzeczy zostało zniszczonych, bo wojny nie było, tak? Więc... No tak jak mówię, pewnie w Kolderhaus są krzesła, na których siedział Chopin i dla nich to są takie normalne sprzęty użytku domowego. Oni tak żyją.
Wcale nie lepiej jest w Polsce nasza świadomość o Jane Sterling. I teraz chciałbym porozmawiać o wkładzie Jane Sterling w ocalenie spuścizny po Chopinie. W jaki realnie sposób pomogła i jak później dbała po jego śmierci o jego pamięć?
No ja myślę, że taką największą zasługą Jane Sterling jest skatalogowanie tego wszystkiego, co pozostało po Chopinie, zgromadzenie, usystematyzowanie, no przede wszystkim nuty i wydanie nut. Pamiątki po Chopinie, które zgromadziła właśnie w Kolderhaus, tworząc tam pierwsze muzeum, można powiedzieć. To wszystko tam było. To, że na przykład mamy fortepian Chopina, ten, który jest w Nisu, w Warszawie, no Jane Sterling go odkupiła od Pleyela, bo on był pożyczony od Pleyela i pewnie by wrócił do Pleyela i gdzieś by... był, nie wiem, sprzedany komuś na świecie, a Jane Sterling natychmiast go odkupiła i wysłała do Warszawy. Drugi fortepian, który Chopin wybierał dla Jane Sterling, on właśnie został w spadku przekazany Anne Houston, a Anne Houston przekazała go Ganshowi. I dzięki temu mamy go teraz w Krakowie. Co tam jeszcze było? Maska pośmiertna Chopina, no mnóstwo rzeczy po prostu związanych z Chopinem. Czy chociażby nawet te wycinki z gazet, które zbierała po jego śmierci, no to się może wydawać, że to jest takie, nic takiego, taki drobiazg, prawda? No ale dzięki temu mamy to wszystko, bo pewnie byśmy nie mieli dostępu do takich informacji.
No musiała mieć świadomość jego wielkości i tego, że kiedyś będzie uznany za geniusza.
Tak, ja myślę, że ona już wtedy go uznawała za geniusza. Ona gdzieś tam musiała po prostu czuć, nie wiem, może swoją muzyczną wrażliwością, artystyczną duszą. Po prostu czuła, że to jest coś bardzo, bardzo wartościowego. No i jeszcze a propos wkładu Jane Sterling, to tak może nie w to, co teraz mamy, ale w to, co jeszcze zrobiła po śmierci Chopina, cała organizacja pogrzebu Chopina, czy na przykład przywiezienie serca, które sfinansowała niby jako pożyczka, bo to była niby pożyczka dla Jędrzewiczowej i później Jędrzewiczowa...
Dla siostry.
Tak, odesłała czek do Catherine Erskine i Catherine odpisała jej, że dziękuję, dostałam czek i go zniszczyłam. Także... Tak honorowo wszystko.
Taki dobry duch z Wysp Brytyjskich, prawda? Tego Chopina.
Tak, no ja powiem szczerze, że jak tak zgłębiłam tą historię, to bardzo pozytywnie odbieram te dwie postaci. No głównie Jane Sterling, bo wiadomo, że ona była najbardziej w to zaangażowana. Chociaż jako dziecko byłam wychowana w kulcie tych okropnych szkotek, które zaszkodziły Chopinowi, że Chopin przez to umarł szybciej, że pojechał do Szkocji. Z czym ja bym osobiście bardzo, bardzo polemizowała, bo mam wrażenie, że wyjazd do Szkocji pomimo pogody, ze względu na różne inne czynniki, mógł przedłużyć życie Chopinowi. Przynajmniej troszeczkę.
Czy możemy powiedzieć o Jane Sterling, że biorąc pod uwagę te różne rzeczy, które robiła za jego życia, ale też po jego śmierci, że była trochę taką menedżerką, miała takie zdolności menedżerskie?
No, można to tak nazwać, chociaż menadżer to mi się kojarzy z takimi dużymi finansami, a ona nie generowała tych finansów, tylko swoje, wykorzystywała swoje finanse.
Ale mecenaska na pewno.
Mecenaska na pewno, taka dobrodziejka, tak? No bo to, że na przykład ona wykupywała bilety na koncerty Chopina po to, żeby sala nie była pusta, wykupywała bilety i rozdawała przyjaciołom, którzy przychodzili na koncerty, no ale to wszystko ją kosztowało. A honoraria poszły do Chopina.
I ten Chopin, wracając do tego, no jednak był niewdzięczny, prawda? Nie boli to panią, jak on ją traktował potem?
Powiem szczerze, że na początku naszego projektu nagrałam płytę, która jest zatytułowana Chopin niewdzięczny.
Prowokacyjny tytuł.
Prowokacyjny tytuł, tak. I źle się czułam z tym tytułem przez pewien czas. Natomiast teraz mam wrażenie, że to intuicyjnie gdzieś tam był dobry kierunek, bo Chopin rzeczywiście taki był. Na przykład, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominałam, to, że Jane Sterling zapraszała Chopina do swojego rodzinnego domu. I Chopin był bardzo blisko, bo był w Kirchhaus. I powiedział, że nie przyjedzie, ponieważ droga jest nie taka, jak trzeba, że powóz jest zły, że
gwiazdożył.
Też, że coś tam. Tak troszeczkę gwiazdożył. Ja oczywiście potem sobie tak zastanawiałam się, być może Chopin z takim polskim wychowaniem, z polską kulturą odbierał zaproszenie do domu panny jako, nie wiem, właśnie z takim podtekstem jakimś matrymonialnym. Nie mam pojęcia, być może. No tak staram się go sobie usprawiedliwić, bo nie znajduję powodu, dla którego on nie odwiedził tego rodzinnego domu, bo Jane Sterling bardzo, bardzo zależało na tym. No i tak symbolicznie zerwała różę z ogrodu, zawiozła tą różę i potem złożyła ją na grobie Chopina.
Dlaczego jej wkład tak przecież istotny do całych badań nad recepcją Chopina, nad dziedzictwem Chopina został przemilczany przez muzykologów?
Powiem szczerze, że nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że zaważyły na tym trochę te wypowiedzi Chopina o tych szkodkach, które go zamęczały. One były takie bardzo jednostronne i trochę niesprawiedliwe. Natomiast są listy Jane Sterling do Ludwiki Jędrzewiczowej, które zostały przetłumaczone i wydane w 80 roku. Więc nie rozumiem, dlaczego dopiero teraz Jane Sterling jest zrehabilitowana po tylu latach, kiedy te informacje były dostępne. Nie wszystkie oczywiście, ponieważ ja teraz tak patrzę ze swojej perspektywy, z perspektywy tego, że ja tam byłam, że ja rozmawiałam z rodziną i tych informacji mam rzeczywiście więcej i dla mnie to jest bardzo bliski temat. Pewnie nie jest on taki ogólnie dostępny. No nie jest dostępny, ponieważ nikt wcześniej nie miał kontaktu z tymi potomkami.
Ale być może po prostu odpowiedź jest prosta, że dlatego, że była kobietą.
A może dlatego, że cały czas się doszukuje tego wątku miłosnego pomiędzy Jane Sterling a Chopinem, a on nigdzie nie jest oparty żadnymi faktami historycznymi. I chciałoby się coś powiedzieć na ten temat, bo to byłby taki fajny temat. Nawet muszę powiedzieć szczerze, że w trakcie realizacji projektu dostaliśmy propozycję udziału w filmie, zagrania w filmie, ale po przeczytaniu scenariusza stwierdziliśmy, że scenariusz tak odbiega od faktów i jest taką fikcją, w dodatku bardzo nieprzyzwoitą, która właśnie miała opisywać miłość pomiędzy Chopinem a Jane Sterling. No to jest zupełnie nieprawda.
Jeszcze bardziej by to wszystko zakłamało i zagmatwało całą sprawę.
Tak,
na pewno by nie pomogło Jane Sterling.
Tak. Ale być może gdyby między nimi był jakiś romans, to może wtedy Jane Sterling byśmy więcej o niej wiedzieli i bylibyśmy nią bardziej zainteresowani.
Ale na pewno zostały utwory związane z Jane Sterling i tego nikt nie wymarza. Na pewno bardzo ważną kwestią jest to, że Jane Sterling opracowywała pod okiem Chopina jego utwory.
Tak, jest dostępna cała lista, które utwory Jane Sterling opracowywała z Chopinem. Ona dokładnie to opisała, wszystko skatalogowała oczywiście, więc mamy dokładnie te informacje.
Czy opracowywała, to znaczy, że ona je jakoś upraszczała, czy...
Nie, po prostu ćwiczyła. Hmm. Ćwiczyła po prostu, tak jak na lekcji pracujemy, uczyła się utworów, Chopin jej dawał uwagi, ona je realizowała. Chopin krzyżykiem odhaczał, które miejsce już jest, do którego miejsca jest nauczone i zaakceptowane przez mistrza.
To między innymi Polonez Sismol, opus 26, numer 1, Nocturne F-dur, opus 15, numer 1, czy Ballada As-dur, opus 47.
Tak, tam było jeszcze sporo innych utworów, teraz w tej chwili nie przytoczę wszystkich, bo to są dostępne informacje, więc można to bardzo łatwo odnaleźć. Tam były i etiudy, i różne inne różności.
Powiedzieliśmy, że była dobrą pianistką, a czy wiemy coś więcej na temat tego właśnie, jaką technikę miała?
No tego niestety nie wiadomo, bo nie byłam w stanie odtworzyć tego z żadnych źródeł. Była bardzo utalentowana, tak twierdzi jej rodzina. Grała również na harfie, która to harfa znajduje się cały czas w Kippenroos, którą Tak, widziałam, dotykałam. Tu już się wzruszyłam w tym momencie. Grała również na gitarze i zdaje się, że na wiolonczeli. Więc była bardzo utalentowana. Natomiast ja nie mam pojęcia, kiedy ona ćwiczyła. Nie wiem, jak to się odbywało w tamtych czasach.
Ale na pewno możemy stwierdzić, że to nie była taka pianistka, amatorka, pianistka salonowa, prawda? Możemy mieć takie wrażenie, prawda?
Nie była pianistką salonową. Wydaje mi się, że już w momencie, kiedy przyjechała do Chopina, była dość dobrą pianistką, bo w porównaniu do tej anonimowej Szkotki, o której wspomniałam wcześniej, właśnie ta anonimowa Szkotka pisała, że ona, jadąc na lekcję do Chopina, jeszcze nie była taką pianistką, taką uznaną, koncertującą, jak właśnie Jane Sterling. Więc potem można się wywnioskować, że Jane Sterling jednak jakieś koncerty dawała i była bardziej zaawansowana.
No i chyba o tym, że była rzeczywiście tą dobrą pianistką, świadczy to, że Chopin dedykował właśnie Jane Sterling dwa nokturny.
Ja myślę, że tak. No mam taką nadzieję, że gdzieś tam dojrzał głębiej w jej wnętrzu, tą taką artystyczną i muzyczną. I dedykował jej te dwa nokturny, które, no to jest taka dziwna sytuacja, ciekawa, są bardzo rzadko granymi utworami tak naprawdę.
Nokturny z opusu 55.
Tak, to są dwa.
F-moll i S-dur.
Tak, dwa nokturny.
Dlaczego są rzadko grane?
Pierwszy nokturn F-moll uchodzi, mam wrażenie, za stosunkowo łatwy, ponieważ obdarzone są nim dzieci już w szkole podstawowej. Ja grałam go w szkole podstawowej, oczywiście nie pomnę poziomu artystycznego. Natomiast drugi nokturn S-dur moim zdaniem jest dość trudnym utworem. Mhm. Nie pianistycznie trudnym, tak aparatowo i technicznie, tylko trudnym muzycznie utworem. I myślę, że też dlatego jest często omijany przez pianistów.
Być może to też odpowiedź, dlaczego tak mało wiemy o Jane Sterling, bo omijamy te.
No może właśnie tak. Jane Sterling nam się kojarzy utwory z tymi nokturnami i z tymi szkotkami złymi. Tak wszystko wrzucamy do jednego worka.
Ale wiemy też, że po śmierci Chopina Jane grała konkretny jego utwór.
Tak, Jane Sterling po śmierci Chopina wykonywała preludium C-moll, które nazywała modlitwą. I z jej zapisków można wywnioskować, że Chopin grywał jej to preludium. I w jakiś taki sposób właśnie jej się to bardzo kojarzyło z taką, nie wiem, może duchowością nawet. I po śmierci Chopina no wręcz obsesyjnie grała ten utwór i myślę, że w ten sposób jakoś starała sobie poradzić z tą stratą. No bo to musiało być dla niej bardzo, bardzo bolesne.
Cały czas przewija się ten wątek tej relacji bardzo, bardzo trudnej, prawda? Bo z jednej strony jakaś przyjaźń, prawda? Jakieś tak. Oddanie, poświęcenie, a z drugiej strony ta niewdzięczność.
No jestem też ciekawa, na ile Chopin okazywał jej tą niewdzięczność, bo być może było tak, że Chopin tylko pisał do swoich przyjaciół o tym, jakie to szkotki są okropne. Więc mam taką cichą nadzieję, że jej tego nie okazywał. Aczkolwiek, jeżeli odmówił przyjazdu do jej domu rodzinnego, to musiało być dla niej po prostu przykre. I tak sobie myślę, że chyba ta właśnie religijność i ta taka wyższa idea Jane Sterling, która jej przyświecała, musiała jej pomóc to wszystko znosić.
Tak. Przetrwać te wszystkie nieprzyjemne sprawy. Czy oprócz tego, co pani widziała związanego z dobytkiem rodzinnym, rodziny Sterlingów, możemy odnaleźć jeszcze jakieś dziedzictwo właśnie jej w Szkocji?
Więc jeśli chodzi o dziedzictwo Jane Sterling, to ja myślę, że sporo rzeczy może być jeszcze nieodnalezionych. Tam w Szkocji nie spotkałam się z takim kultem Jane Sterling, żeby ona była w jakiś sposób gloryfikowana albo okazywano wdzięczność rodzinie za to, co ona zrobiła wobec Chopina. Nie. To takie rzeczy nie mają miejsca. Natomiast coś mi mówi, nie wiem, może to jest jakaś takie moje pobożne życzenie, że pewnie tam jest jeszcze kilka rzeczy, które można było znaleźć. Na przykład, jak byliśmy w Cordell House, widzieliśmy wielką księgę pamiątkową, gdzie się wpisywali wszyscy goście. I tak sobie pomyślałam, tym ksiąg pewnie tam jest więcej. Być może tam jest gdzieś podpis Chopina. Tego oczywiście nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. Ale myślę, że takie ślady gdzieś tam są.
A realizując przez te wszystkie lata projekt Sterling, z jakimi reakcjami się pani spotykała?
W Polsce czy w Szkocji?
No to możemy zacząć od Szkocji.
Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, tak, bardzo pozytywne. I myślę, że to było dlatego, że właśnie stała za nami rodzina Jane Sterling, że mieliśmy ich poparcie i dlatego mieliśmy wiele drzwi otwartych po prostu. I dlatego mogliśmy dotrzeć do miejsc, w których Chopin był, w których Chopin grywał. Na przykład mieliśmy też koncerty w Garganach House, gdzie jest fortepian Broaduda i z przekazów rodzinnych można wywnioskować, że Chopin grał na tym fortepianie. Nie na nie koncertował, ale że był tam i być może na nim grał. Też miałam okazję na nim grać, było to kolejne fantastyczne przeżycie. No i wiele, wiele takich miejsc właśnie związanych z Chopinem, do których mogliśmy dotrzeć właśnie dzięki rodzinie, dzięki współpracy z rodziną.
A w Polsce jak to wygląda? Jak przyjmowana była ta twórczość?
A w Polsce udało nam się w Krakowie zorganizować wydarzenia w Kolegium Majus na fortepianie Chopina dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum. No i to też były niesamowite przeżycia. Udało nam się również przywieźć tutaj potomków Jane Sterling, Susan Sterling Earth i Patryka Sterling Earth właśnie do Kolegium Majus, gdzie mieli taką prywatną wizytę w muzeum, można powiedzieć, gdzie oglądali fortepian swojej przodkini i udało się tam właśnie krótki koncert zrobić specjalnie dla nich, żeby mogli usłyszeć, jak on brzmiał i było to bardzo wzruszające.
Czyli jeżeli ktoś nas teraz słucha, to teoretycznie może się wybrać do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby ten fortepian chociażby zobaczyć.
Koniecznie. Fortepian jest w bardzo dobrym stanie, jest piękny, można go zobaczyć, więc zapraszam.
Ale można również posłuchać pani płyty.
Można posłuchać mojej płyty. Na płycie są umieszczone dwa bonusowe traki, właśnie dwie ścieżki bonusowe, właśnie z nokturnami dedykowanymi Jane Sterling, wykonanymi na tym właśnie fortepianie.
Na tym właśnie fortepianie.
Na tym fortepianie, czyli na playelu, który to stoi w Kolegium Majus.
Brzmi bardzo, bardzo znacząco i dumnie. Myślę, że to niesamowita przygoda tak naprawdę.
No dla mnie to była ogromna przygoda. Powiem szczerze, że jak pierwszy raz dotknęłam fortepian w Kolegium Majus, to jest niezapomniane przeżycie do tej pory. No i tak się zaczęła moja przygoda z fortepianami historycznymi, która oczywiście ma przełożenie w dalszym ciągu na moją pianistykę, na moje granie, na moje postrzeganie tej muzyki, na moje postrzeganie tego instrumentu. Przez właśnie pryzmat instrumentów historycznych, które też przez długi okres czasu były niedoceniane moim zdaniem, a granie na fortepianie historycznym bardzo, bardzo dużo daje pianiście.
Otwiera nowe możliwości, otwiera, perspektywy.
To są fortepiany, z którymi nie można walczyć siłowo, nie można nic siłą od nich wyegzekować. Z nimi się po prostu trzeba zaprzyjaźnić i negocjować.
No myślę też, że tutaj pomógł przy tym konkurs chopinowski na instrumentach historycznych.
Tak, na pewno bardzo, bardzo pomógł rozpropagowanie właśnie w ten sposób instrumentów historycznych. No i więcej instrumentów mamy dostępnych, bo są i kopie, i te instrumenty gdzieś tam się odnajdują i są reanimowane i można na nich grać.
A mówiąc o przygodzie, miałem też na myśli całą tą podróż do Szkocji, do Anglii, taka trochę podróż bajkowa, można powiedzieć.
No bardzo bajkowa podróż, bo podróż śladami Chopina i ku naszemu zdziwieniu Szkocja w ogóle nie jest taka, jak Chopin ją opisywał. Szkocja zawsze była słoneczna, zawsze witała nas słońcem, to jest niesamowite. I wszyscy Szkoci, nasi przyjaciele i znajomi, których tam mamy, już wiedzą, że jak my przyjeżdżamy, to będzie słońce.
Znajomi poznani właśnie dzięki Jane Sterling.
Tak, poznani dzięki koncertom, dzięki organizacji koncertów, zaangażowani w pomoc w organizacji i wielbiciele tak naprawdę, bo już spora część jest tam wielbicieli Jane Sterling, Chopina.
No to mam jeszcze jedno pytanie. Za co powinniśmy dziś dziękować Jane Sterling?
Chyba za to, że się nie poddała. Tak, za to, że wytrwała do końca, za to, że zebrała wszystko, za to, że to wszystko nam zostawiła, że wiedziała, jak ważne to jest dla Polaków i że wszystko wróciło do Polski, co mogło wrócić. Jedną rzecz, o której mogę mieć do niej pretensje, to te pamiętniki, których nie mogę przeżałować.
Może się jeszcze kiedyś odnajdą. Kto
no
wie?
Nie, bo zostały spalone. Po prostu rodzina nam powiedziała,
czyli
że
na 100% zostały spalone.
Zostały spalone. Także to już jest niestety nieodżałowane źródło informacji.
Ale tak czy siak dziękujemy bardzo Jane Sterling.
Dziękujemy Jane Sterling, dziękujemy Szkocji.
A ja dziękuję bardzo pani za tę rozmowę. Moją gościnią była pani Anna Dębowska z Akademii Muzycznej w Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.